Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na Studio Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Środek lata, zaczynamy od skoków narciarskich. Letnia Grand Prix, już pierwsze dwa konkursy za nami. Konkurs drużynowy, konkurs indywidualny. Wszystko to piątek, sobota, niedziela. W sobotę mieliśmy konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Zaczniemy od tego drużynowego, a jest od czego same dobre wiadomości. Najlepszy weekend w letnim Grand Prix dla Polaków, także zaczęliśmy z przytupem. Oczywiście ten konkurs drużynowy wygraliśmy, ale jeszcze wygraliśmy z ogromną przewagą nad drugimi Niemcami, bo to jest ponad 70 punktów przewagi. Na trzecim miejscu tym razem Norwegowie.
No i te wyniki konkursu drużynowego znalazły potwierdzenie w konkursie indywidualnym, który odbył się w niedzielę. No nie przez przypadek mieliśmy 70 punktów przewagi nad Niemcami w tej sobotniej drużynówce. Jeżeli chodzi o te zawody indywidualne, no to najlepszy okazał się Kamil Stoch, który uzyskał notę 280,6 punkta. Drugi był kolejny z Polaków, Piotr Żyła, 272,3. I tuż za podium Dawid Kubacki, któremu zabrakło do trzeciego miejsca dosłownie 0,2 punktu.
Świetnie też skakali pozostali Polacy, bo tuż za pierwszą dziesiątką 11 Maciej Kot, 12 Jakub Wolny, 17 młody Tomasz Pilch, 19 Stefan Hula, 21 Przemysław Kantyka i 25 Aleksander Zniszczał, czyli no naprawdę sporo Polaków. To dobrze, bo widać, że jest już nie tylko kadra A, jest też kadra B, dochodzą juniorzy, także naprawdę to letnie Grand Prix może być bardzo dobre. Po raz kolejny, może trzeci rzędu dla Polaków, bo przypominamy, że w latach poprzednich generalkę letniego Grand Prix wygrywał Maciej Kot, a później Dawid Kubacki. Kolejny konkurs już 28 lipca w Hinterzarten. Przechodzimy bardzo szybko, bo mamy sporo tych tematów dzisiaj, do żużla, dlatego że jeszcze nie było ekstraligowej kolejki, tutaj mieliśmy przerwę, ale był kolejny turniej Grand Prix, tym samym Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff. No i cóż, to było najlepszy cykl Grand Prix dla Polaków w tym roku.
Jeżeli chodzi o postawę biało-czerwonych, to najwyższe słowa uznania, bo wszyscy cztery pojechali naprawdę znakomicie i gdyby nie regulamin, który mamy taki, jaki mamy, no to myślę, że każdy z nich miał szansę na występ w wielkim finale, a tak no niestety wyszło na to, że biało-czerwoni rywalizowali wszyscy cztery w jednym półfinale.
I mieliśmy taką niesamowitą sytuację, że wiedzieliśmy po tym półfinale, że już w finale ktoś będzie miał medal.
Dokładnie tak. No i okazało się, że do tego finału awansowali Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Dodajmy, że Janowski w zeszłym roku w Cardiff wygrywał, a tym razem trafiło tak, że najlepszy okazał się właśnie Zmarzlik, a więc ta tradycja zachowana, Polak drugi raz z rzędu wygrywa, Janowski ukończył finał na miejscu trzecim, a jeżeli chodzi o pozostałych biało-czerwonych, to też bardzo dobre dorobki punktowe, Patryk Dudek 10 punktów w piąte miejsce i Przemysław Pawlicki również 10 punktów w szóste miejsce.
No można powiedzieć, że Pawlicki i Dudek taki lekki kryzys Grand Prix mają już za sobą, 10 punktów naprawdę świetny wynik. Na drugim miejscu tak dla porządku, tutaj Wolfinden, na czwartym odrodzony po raz kolejny Greg Hancock. No i Ty Wolfinden, czyli Brytyjczyk, powoli zmierza do trzeciego mistrzostwa świata. On ma już 81 punktów. Drugi, Fryderyk Lindgren, on ma tych punktów 61, ale jego goni bardzo skutecznie Maciej Janowski, bo on ma tylko 2 punkty straty. Na czwartym jest Sajfudinow, 56 punktów, a jego znowu goni Bartek Zmarzlik, 55 punktów. A o pierwszą ósemkę walczy na pewno Patryk Dudek, bo na razie jest właśnie ósmy, ma tych punktów 46. Co do negatywów z tego Grand Prix, no to Jason Doyle niestety do kontuzji, na pewno przez tydzień będzie musiał odpoczywać. A co jeszcze? Jeszcze mieliśmy w tym tygodniu lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski. Przypominamy, że już w sierpniu będziemy mieć Mistrzostwa Europy w Berlinie, na tym stadionie, na którym Polacy bardzo dobrze sobie radzą. No a po tych wynikach, które widzieliśmy w Lublinie przez miniony weekend naszych reprezentantów, możemy stwierdzić, że do Berlina pojadą naprawdę w bardzo wysokiej formie w większości, no i powalczą może po raz kolejny o wygranie klasyfikacji medalowej.
jeżeli chodzi o poszczególne konkurencje, no to bardzo ciekawie było w konkurencjach rzutowych, w szczególności mamy na myśli rzut młotem kobiet i mężczyzn. W rzucie młotem kobiet oczywiście najlepsza Anita Włodarczyk z najlepszym rezultatem w tym roku, 79-59. Szkoda, że zabrakło tych kilkunastu centymetrów, żeby złamać 80 metrów.
Czeka na mistrzostwa Europy.
Tak, z kolei 80 metrów wpadło w rzucie młotem panów. No i tutaj najlepszy, można powiedzieć, w ostatnim czasie, no, Wojtek Nowicki rzeczywiście dorównuje Pawłowi Fajtkowi. Tym razem był lepszy o kilkanaście centymetrów, 18 metrów, 26 centymetrów, a Fajdek 80 metrów i 14 centymetrów.
Też mamy faworyta na Mistrzostwa Europy, jeżeli chodzi o pchnięcie kulą mężczyzn, bo Michał Haratyk ma najlepsze rezultaty w tym roku w Europie. Mistrzostwo wygrało rezultatem 21-85. Cieszy powrót do dobrej dyspozycji Piotra Małachowskiego, oczywiście chodzi o rzut dyskiem. On prawie osiągnął już 66 metrów. Co do konkurencji biegowych, bo tu też mamy swoich faworytów, w dobrej formie są nasze panie na 400 metrów, w dobrej formie są panowie również na 400 metrów, to tak w kontekście sztafet. Nie wiadomo co z 800 metrów i 1500 mężczyzn, no bo panowie Adam Kszczot i Marcin Lewandowski, tak wygląda na to, że nie mogą się zdecydować, który będzie startował na jakim dystansie. Tu się tak ostatnio zamienili, bo 800 metrów wygrał właśnie Lewandowski, a Kszczot wygrał 1500 metrów, ale to tylko pokazuje, jak dobry jest poziom w tych właśnie konkurencjach. No już się nie możemy doczekać tych mistrzostw Europy. O lekkiej oczywiście jeszcze będziemy mówić, ale to pewnie w następnych audycjach. Teraz krótka przerwa i wracamy z piłką nożną. Heavy waters try to break you, you will be singing for life. When you feel like your world is falling down and darkness has taken your sight, there's no need to be carrying a frown, I'll help you sing it out tonight. Sing it away, all my troubles away, sing it away, never make me fade away, sing it away. We'll be right back. Teraz powiemy o eliminacjach, eliminacji do europejskich pucharów. Powiemy o tym, co było i co będzie. Już dzisiaj w czwartek to, co było. No to zaczniemy od Mistrza Polski, czyli Legii Warszawa. Pierwsza runda za nami. Różnie to wyglądało, albo czasami też nie wyglądało, ale Legia wygrała dwumecze z irlandzkim Cork City 4-0. To drugie spotkanie 3-0. Pierwsze bramki dla Legii Jose Kante i Carlitosa Lopeza. Dobry mecz Mirosława Radowicza. To cieszy, ale już dzisiaj o 21:00 druga runda i Legia podejmie u siebie Spartak Trnava. To jest mistrz Słowacji. No i trzeba powiedzieć, że Legia jest faworytem i to według specjalistów zdecydowanym faworytem, ale jak to będzie, no to się przekonamy już dzisiaj.
Jeżeli chodzi o Spartaka Trnawę, no to tak można powiedzieć, mocno nam pachnie ekstraklasą, bo
tak,
jeżeli...
Starzy znajomi.
Tak, jeżeli przyjrzymy się temu, chociażby kto prowadzi ten zespół, znany w Polsce z prowadzenia Piasta Gliwice, trener Radosław Latal.
Z sukcesami.
Z sukcesami, tak, to trzeba przyznać, bo z Piastem wicemistrzostwo Polski. No a w kadrze tacy zawodnicy, jak były bramkarz chociażby Piasta Gliwice, Dobriwoj Rusów. Jest też były gracz Górnika Zabrze Erik Grendel, jest jeszcze kilku innych, jest Jan Wlasko, również były piłkarz Zagłębia. Tak więc, no, można powiedzieć, zawodnicy, którzy znają specyfikę polskiego futbolu.
Tak, tylko to wymieniłeś tych piłkarzy, ale to w większości w tych polskich klubach byli rezerwowi.
Nie były to pierwszoplanowe postaci,
tak,
rzeczywiście.
Tak, ale zobaczymy. No, na pewno Legia jest faworytem, ale wiemy, jak to bywa w tych europejskich pucharach. No, życzylibyśmy
tego. Jak to mówią, nie ma już słabych drużyn.
Dokładnie. Życzylibyśmy sobie, żeby wszystkie nasze drużyny awansowały, a mamy jeszcze 3 drużyny.
Jeszcze tak, jeżeli chodzi o Legię, tu nawiązując, bo rozlosowano też pary ewentualne trzeciej rundy. Jeżeli Legia by wygrała w dwumeczu ze Spartakiem, to czeka ich zwycięstwa dwumeczu pomiędzy Krweną Zvezdą Belgrad, zespołem Serbii i Suduwą Mariampol, czyli dość niespodziewanym pogromcą Apoelu Nikozja, trzeba powiedzieć, zespół
już
z Litwy.
W pierwszej rundzie.
Tak, a więc tutaj tak naprawdę nie wiadomo jeszcze, kto zagra z Legią.
Pierwsza runda kwalifikacji Ligi Europy już za nami. Tu rywalizowały 2 polskie zespoły. No i szczerze mówiąc, to byliśmy świadkami ogromnych nerwówek i niespodziewanych sytuacji. No niespodziewanych, tak w cudzysłowie oczywiście. Lech Poznań na wyjeździe mierzył się z takim zespołem jak Gancaspor Kapan. Dużo ta nazwa nie mówi, ale oni prowadzili. Prowadzili 2-0 z Lechem Poznań. No i to by znaczyło, że z tej zaliczki z pierwszego meczu nie zostało nic. Ale Lech ostatnio się nauczył zdobywać bramki w końcówce. Tym razem Łukasz Trałka po raz kolejny dał tą jedną bramkę Lechowi. No i dzięki temu to Lech awansował dalej, ale o tym stylu chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć.
Miałem okazję ten mecz widzieć, no i niestety nie wyglądało to dobrze przez większość spotkania. No trudno kogoś wyróżnić indywidualnie, bo naprawdę cały zespół
obronę można wyróżnić, ale negatywnie.
Tak, jeżeli o to chodzi, to tak, ale no wydaje mi się, że ten system trenera Dziurdziewicza, czyli granie z 3 obrońcami, na razie nie zdaje egzaminu i no zobaczymy, czy dalej się będzie trzymał. No, tu było blisko kompromitacji, a w kolejnej rundzie może być jeszcze trudniej.
Właśnie, bo w czwartek, już w ten czwartek, Lech gra na wyjeździe zespołem z Białorusi, który nazywa się Szachtior Soligorsk. A wiadomo, że zespoły z Białorusi radzą sobie lepiej w europejskich pucharach niż te ekipy z Polski. A jeszcze wracając do tego, co było, no to Górnik Zabrze grał na wyjeździe z Zarią Balti. Przegrywał od 7 minuty 0-1, ale Górnik ma takiego młodego zawodnika, który się nazywa Daniel Smuga, on w 85 minucie wyrównał, no i Górnik zremisował, a to wystarczyło do awansu do kolejnej rundy.
Ale tutaj trzeba powiedzieć szczerze, no nie ma się za bardzo czym chwalić, ponieważ zespół Zari Balt jest outsiderem Ligi Mołdawskiej, proszę sobie wyobrazić, bodajże chyba tylko jedno zwycięstwo
tak,
w kilkunastu.
Chyba, że w ostatniej kolejce wygrali.
Tak, no i no, jeżeli mamy jako polskie drużyny problem z takimi przeciwnikami, no to strach pomyśleć, co będzie w następnej rundzie. No, jeżeli chodzi o Górnika, no brakuje ewidentnie zastępstwa dla podstawowych skrzydłowych z zeszłego sezonu, czyli Kurzawy i Kądziora. Przypomnijmy, Kurzawa szuka klubu. Kądzior przeszedł do Dynama Zagrzeb. Dodatkowo za kartki nie grał Żurkowski, który w pierwszym meczu dostał czerwoną kartkę. Także no ciężko może być już w kolejnej rundzie dla Górnika.
A w kolejnej rundzie czeka zespół AS Trencin, no i to Górnik...
Też zespół ze Słowacji, tak się zużywa.
Tak, Górnik zagra pierwsze spotkanie u siebie, a od drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy zaczyna rywalizację Jagiellonia Białystok. Oni zagrają z takim zespołem jak Rio Ave.
Rio Ave to jest zespół z Ligi Portugalskiej, no ale też nie będziemy mówić, że jest to nie wiadomo jaka marka, bo w Portugalii tak naprawdę liczy się ta trójka, czyli Porto, Benfica i Sporting. Potem jeszcze jest Braga i Dugonic i potem są kolejne zespoły w tej grupie, jest Rio Ave. Także no zobaczymy jak to będzie wyglądało. No też trudno nam w tej chwili wymienić jakich piłkarzy znanych z tego klubu, musielibyśmy poszukać, no ale Liga Portugalska...
Po dwóch meczu będziemy znać tych piłkarzy.
Myślę, że tak, ale Liga Portugalska no to jednak myślę, że jakiś tam poziom prezentuje, no i Jagiellonii też może być dość trudno o awans.
Wiemy już, bo też było losowanie, no można powiedzieć, że znamy taką bardzo daleką ewentualność, na kogo te polskie ekipy trafiłyby w trzeciej rundzie, jeżeli chociaż jedna z nich awansuje, ale powiedzmy tak teoretycznie. Jagiellonia, jeżeli by awansowała, to trafi na Gent. Lech Poznań, jeżeli awansuje, to trafi na Genk. Górnik Zabrze, jeżeli awansuje, trafi na Feyenoord.
No i tutaj rzeczywiście już zaczęłyby się niesamowite schody, bo Feyenoord to czołowa drużyna holenderska, ale dla Górnika to z pewnością i dla kibiców przede wszystkim byłaby wielka nobilitacja zagrać mecz z
takim. Dla tych młodych piłkarzy to by było zespołem. Coś.
Tak, i na pewno można powiedzieć ogromny zastrzyk doświadczenia. Gent i Genk to też zespoły, które w Belgii uchodzą za naprawdę mocne. No, chociażby Gent kilka lat temu też pamiętam, że występował w Lidze Mistrzów i to nawet nieźle, bo grał w 1/8. Także tutaj poprzeczka byłaby, zakładając, że nasze zespoły awansują do tej trzeciej rundy, podniesiona niezwykle wysoko.
I to tyle, jeżeli chodzi o europejskie puchary. Za chwilę powiemy jeszcze, albo wrócimy do najlepszej ligi świata.
you do understand. If you did, all you have to say.
Pierwsza kolejka Ekstraklasy już za nami. Mieliśmy taki gwałtowny przeskok. Niedawno zakończyły się Mistrzostwa Świata, a tu już Ekstraklasa.
Ciężko było się przestawić rzeczywiście z jednych rozgrywek na drugie, ale
trzeba dać radę.
Trzeba sobie z tym poradzić, tak jest.
No i tu mieliśmy dwa nowe zespoły, oczywiście dwa Beniaminki i jeden całkowity debiutant, czyli Miedź Legnica, która spisała się bardzo dobrze, u siebie pokonała faworyzowaną jednak mimo wszystko Pogoń Szczecin 1-0. Bramkarz do liczonym czasie gry zdobył ją zawodnik z Finlandii, Petteri Forsell.
Bardzo ładna bramka zresztą, polecamy sobie zobaczyć ją gdzieś w miarę możliwości na wideo. Jeżeli chodzi o Miedź Legnicę, no to rzeczywiście zespół to jest, który jest absolutnym debiutantem, tak jak wspomniałeś, ale jeżeli spojrzymy na kadrę zawodniczą, no to mamy wielu doświadczonych już ogranych w Ekstraklasie piłkarzy, takie nazwiska jak chociażby Wojciech Łobodziński, jak Grzegorz Barczak. Akurat nie grał Łukasz Garguła, ale on też jest w kadrze Miedzi Legnica. Można tam wymieniać dalej, jest w ataku Piątkowski, bramce Sapela. A więc są to zawodnicy, którzy mają już doświadczenie w Ekstraklasie. No i sami jesteśmy ciekawi.
Doświadczenie reprezentacyjne, jak Łobodziński.
Rzeczywiście, tak jest.
Kolejne spotkanie Jagiellonia Białystok kontra Lechia Gdańsk 0-1 dla Lechii Gdańsk, która dobrze zaczęła ten sezon. Bramka niezawodnego Flavio Paixão. Tutaj mieliśmy dwie czerwone kartki. Czerwona kartka dla Guilherme z Jagiellonii, a później czerwona kartka dla Sławomira Peszki. No może to jego zachowanie zostawmy bez komentarzy.
Tak, i myślę, że tym się zajmie komisja ligi. No nie można się spodziewać, jeżeli chodzi o Peszkę, niczego dobrego. Prawdopodobnie skończy się dłuższym zawieszeniem. Jeżeli chodzi o sprawy boiskowe, no to Lechia trochę się otrząsnęła po tym poprzednim sezonie, gdzie no tam miała spory problem, żeby się utrzymać. Ostatecznie się udało. Teraz zaczęli dobrze. Z kolei Jagiellonia to troszeczkę falstart, no bo jednak przypomnijmy, że to jest aktualny wicemistrz Polski.
Tak, ewidentnie brakowało skuteczności Jagiellonii. Kolejne spotkanie. Śląsk Wrocław, Krakowia. No, przed tym spotkaniem z Krakowi szło dużo takich buńczucznych zapowiedzi. Zakończyło się tak, że Śląsk wygrał 3-1 i to wygrał całkowicie zasłużenie.
Jeżeli chodzi o Krakowie, no to ta końcówka sezonu, gdzie była znakomita seria spotkań, bardzo dobrych w wykonaniu pasów.
W grupie spadkowej.
Tak, tak. Chodzi mi o grupę spadkową, no to troszeczkę utwierdziła ich przekonaniu, że mogą teraz powalczyć o coś więcej. Taki zimny prysznic być może im się przyda. Przypomnijmy, że stracili swojego najlepszego snajpera, czyli Krzysztofa Piątka. No na razie jego zastępca, czyli Gerard Oliwa, zaczął od trafienia, więc nie wyglądało to źle.
Co do Śląska, tam dużej rewolucji nie było, a przyszło paru ciekawych piłkarzy. Oni może jeszcze takiej szansy nie dostali, ale jak zaczną dostawać, to może być naprawdę bardzo ciekawie w ekipie z Wrocławia i w końcu może być coś wyżej niż ta druga ósemka. Wisła Kraków, Arka Gdynia. Można powiedzieć, że typowy mecz na 0-0, chociaż po tym zwycięstwie Arki w Superpucharze Polski tu jednak Wisła bardziej przeważała, ale brakowało napastnika. No nawet jak mieli rzut karny, który wykonywał Rafał Boguski, więc to nie skorzystał i to podwójnie nie skorzystał, bo później miał dobitkę do pustej bramki, no i 0-0.
Jeżeli chodzi o oba zespoły, no to trzeba przyznać, że ogromne wymiany kadry zaszły w jednym i w drugim. W Wiśle taka raczej negatywna, bo nie ma już Carlitosa, nie ma Głupackiego.
Też trenerskie wymiany.
Również tak. Jeżeli chodzi o Arkę Gdynia, no to co prawda w tym meczu zagrało aż siedmiu z poprzedniego sezonu zawodników, ale jeżeli chodzi o całą kadrę, no to tam spora rotacja. Trener Smułka też tłumaczył się na razie brakiem zgrania. No zobaczymy, na ile wystarczy to alibi w przypadku zespołu z Gdyni.
Legia Warszawa, czyli aktualny mistrz Polski, podejmował siebie Zagłębie Lubin. No i bardzo gościnny był, przegrał 1-3. Chociaż trzeba przyznać po sprawiedliwości, że Legia miała swoje sytuacje. Sam Hamalainen powinien zdobyć hat-tricka, a strzelał tylko ze spalonego.
Rozbawiło mnie tłumaczenie trenera Legii Klaforicza, który po meczu próbował wyjaśnić, że jego zespół jest przemęczony graniem co 3 dni. No jeżeli zespół jest przemęczony graniem 4 meczu w sezonie...
Ale jeszcze po ciężkich treningach.
No tak, no to można być co najmniej zaniepokojonym. A jeżeli chodzi o Zagłębie, no to rzeczywiście udana inauguracja. No przebudził się dawno zapomniany Patryk Tuszyński, no i który jako jedyny w tej kolejce, warto podkreślić, zdobył więcej niż jedną bramkę.
A z rzutu karnego Filip Starzyński. Tak to się skończyło, 3-1. Górnik Zabrze, Korona Kielce. Tu na koniec mieliśmy 1-1, ale i tak wszyscy mówią o tym, co Górnik zrobił, wystawiając ten skład, bo tam w pierwszej jedenastce mieliśmy 11 Polaków i średnia wieku 20,6.
Tak, ponad 20 lat, dokładnie, tak? Tam chyba 5 młodzieżowców się pojawiło w ogóle w pierwszym składzie. No oczywiście chwalimy taki trend. No a Górnika po raz kolejny uratował Daniel Smuga, czyli zawodnik, który jeszcze w zeszłym sezonie kopał bodajże na boiskach czwartej ligi. Jest to zawodnik z rocznika 97, a więc jeszcze relatywnie młody. Oczywiście my będziemy chwalić taką postawę, czyli szukanie zawodników w niższych ligach, bo się okazuje, że rzeczywiście przy odpowiednim przygotowaniu są w stanie rywalizować z powodzeniem na poziomie ekstraklasy.
Wisła Płock w ostatniej chwili straciła, i to do reprezentacji, trenera, no i musiała już na inaugurację mierzyć się z Lechem Poznań u siebie, chociaż była bardzo ambitna, to jednak nie zdołała nawet jednego punktu wywalczyć. Ostatecznie przegrała z Lechem Poznań 1-2, no a w Lechu znowu niezawodny Łukasz Trałka.
No i do tego bardzo efektowne przywitanie z ekstraklasą Pedro Tiby, który już pokazywał się z niezłej strony w tych meczach pucharowych. Dokładnie tak. Przypomnijmy, że on kosztował 1 000 000 euro, zawodnik, no można powiedzieć, już dość wiekowy. Przy cenie 1 000 000 euro, 29 lat, no na razie zaczął dobrze, bo dał 3 punkty swoim zespołowi. Lech nie porwał, ale najważniejsze są dla nich 3 punkty.
I najlepsze spotkanie na koniec, Zagłębie Sosnowiec, Piast Gliwice. Piast wygrał z Beniaminkiem 2-1. Tutaj szczególnie warta obejrzenia ta bramka na 2-1 dla Piasta w wykonaniu Tomasza Jadłowca.
No a Zagłębie ma spory zgryz przed kolejnymi meczami, ponieważ no, Piast był jedną ze słabszych drużyn w zeszłym sezonie i tam to utrzymanie wywalczył dosłownie w ostatnim spotkaniu. Jeżeli chodzi o Zagłębie, no to tam wiele osób jako negatywnego bohatera wskazuje Piotra Polczaka, który dołączył przed sezonem, miał być wzmocnieniem defensywy. Na razie, patrząc po wyniku, jest zgoła odwrotnie.
No o lidze, no, polskiej lidze jeszcze będziemy sporo mówić, przypominam, to dopiero pierwsza kolejka, może też w którejś audycji powiem o pierwszej lidze, bo tam w tym sezonie będzie równie ciekawie.
Tak, i sporo ciekawych zespołów się teraz tam pojawiło.
Takie stare firmy powróciły, także naprawdę jest o czym mówić. Przypominamy jeszcze na koniec, dzisiaj o 21:00 Legia będzie walczyła ze Spartakiem Trnawa, to jest w eliminacjach do Ligi Mistrzów, konkretnie w drugiej rundzie. A my już dzisiaj dziękujemy za uwagę, byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.